witajcie na ostatnim spotkaniu siódmego zjazdu Idź Pod Prąd. Ze mną w studio jest Michał Fałek. Być może jeszcze Andrzejowi Turczynowi uda się dojechać nie do Lublina, ale do domu i będzie również z nami. Chciałem, żeby ostatnie słowa, podsumowania od nas, ale przede wszystkim od was. Zapraszam do udziału w naszym programie. Także już przedstawiłem Michała, który siedzi tu obok mnie. Tak jak mówiłem, Andrzej Turczyn może jeszcze do nas dołączy. Pod koniec tej części wstępnej chciałem, żeby nasz program, ten zakończeniowy, z dwóch części się składał. Pierwsza, no to my z Michałem powiemy swoje podsumowanie, a potem chciałem oddać wam głos. Wielu z was nie mogło być z nami z różnych powodów, ale część była tutaj. Część, niektórzy przedstawiciele klubów Idź Pod Prąd przyjechali do Lublina. Niektórzy już są w drodze powrotnej, inni jeszcze są z nami. Także mam nadzieję na taki aktywny udział, na wasze wrażenia zarówno z tego zjazdu, jak i tego roku, który za nami i tych planów, które mamy na przyszłość. Jeśli chodzi o moją taką krótką już samego zjazdu ocenę, no to jeszcze ciągle brakowało was tutaj w większej grupie, większej ilości, ale już troszeczkę widzieliście, szczególnie też w Pomyśl dziś, pokazywałem wam tutaj jakieś już ogniska do gasa, blask, że tu już powoli zaczynamy wracać do takich spotkań w rzeczywistości. Mam nadzieję, że i kluby biblijne, kluby także Idź Pod Prąd już rozpoczną spotykania się w małych grupach, gdzieś właśnie na grillu u znajomych czy u kogoś z was, że takie spotykanie się, już możliwość rozmawiania twarzą w twarz, że to będzie nam szybko wracało. Mam nadzieję też, że jeszcze w tym roku spotkamy się w jakimś większym gronie. Także no to już taka, rzeczywiście czuć było zmianę. Czuć było tutaj, jeśli chodzi o atmosferę tu w Lublinie, że już to najgorsze, jeśli chodzi o pandemię, mamy za sobą. Nasi przedstawiciele zawodów medycznych mówili, żeby tu w debacie, żeby jeszcze nie mówić, że to już koniec pandemii, że tu jeszcze ona może dać o sobie znać. Tak, to prawda, no, ale mimo wszystko, tak jak i ta pandemia sprzed 100 lat, tej tak zwanej Hiszpanki, no ona mniej więcej po półtora roku się skończyła. Gdzieś na wiosnę tego drugiego roku była ta no już ostatnia fala i później to nawet już naturalnie bez tych zdobyczy medycyny, które mamy teraz, zamierało. Także i takie oczekiwanie mam teraz. Jeśli chodzi o samą merytoryczną część naszego zjazdu, to widzieliście, że zrobiliśmy, można powiedzieć, postawiliśmy drugą nogę i to nie była lewa noga. Pamiętacie, jak Wałęsa tam ratował komunę, mówił, że tutaj no to jest ta silna, ta prawa noga i tu trzeba tak drugą, tę lewą wzmocnić. No to tak jak wzmocnił, tak stoi do dziś. Sama lewa, a te prawej ciągle nie widać. Ale mówię o tej równowadze pomiędzy sprawami zagranicznymi a sprawami polskimi. Że do tej pory nasze zjazdy były zdominowane przez gości zagranicznych. Czy z John Birch Society, czy innych przedstawicieli, także z Azji, także główny kierunek wykładów, tematyka, to były sprawy międzynarodowe. Dzisiaj mamy już za sobą ten zjazd i widzieliście, że była równowaga. Owszem, dalej mieliśmy gości zagranicznych, także z Azji, oczywiście pani Hania Shen, wspaniały wykład w piątek o 13, ale generał też Hodges, to nowość, jeśli chodzi o gości zagranicznych na zjeździe, bo występował w naszej telewizji, ale nie był gościem zjazdu. Tym razem zgodził się na takie wystąpienie. Oczywiście Art Thompson, no to już nasz stary znajomy, przyjaciel, chyba lepiej byłoby powiedzieć po tym, co John Birch Society zrobiło w sprawie mojego procesu, to chyba trzeba powiedzieć przyjaciel, a nie znajomy. Tak zresztą też powiedziałem Artowi, że no w Polsce jest takie przysłowie, zresztą no mające biblijne konotacje, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I tu zarówno Art Thompson, jak i nasi przyjaciele z John Birch Society naprawdę zrobili wielkie wrażenie, nawet na sądzie, bo w czasie rozprawy sędzia powiedział, no oto mail z Ameryki. No a takich mail, ileśmy dostali do pani prokuratora? No 400 dzisiaj. Także rzeczywiście to wzięli sobie pomoc mi, ale także naszemu projektowi mocno do serca nasi przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście też bardzo ciekawe wystąpienia związane z Azją. Polecam te z soboty. Wysłuchajcie sobie właśnie, jak tam po kolei nasi goście opowiadają, jak to był planowany atak bronią biologiczną chińskich komunistów. Także no, można to też wysłać komuś, kto jeszcze nie dowierza, bo teraz już nawet zdaje się Facebook pozwolił pisać prawdę o chińskiej zarazie. Także no, zobaczcie, my mówiliśmy to od początku. Do tego komponentu zagranicznego. Niestety nie udało nam się, ale myślę, że to nadrobimy w najbliższym czasie. Mieliśmy mieć jeszcze gości z Czech, z Republiki Czeskiej, ale ze względu na problemy wewnętrzne tam w Republice Czeskiej nie udało się tego celu zrealizować. Postaramy się w najbliższych może tygodniach, dniach też gościa z Czech zaprosić do nas. Zrównoważyliśmy ten komponent międzynarodowy gośćmi z Polski i widzieliście w tej no, debacie, która też była no, poważnym wyzwaniem technicznym, ale dzięki Bogu i naszej grupie technicznej to wszystko dobrze poszło, przynajmniej z waszej strony, mam nadzieję, że tam wielkich kiksów nie zauważyliście. 18 osób wystąpiło łącznie, jeśli chodzi o prowadzących i gości, także no, rozumiecie, że to logistycznie dość no, duże przedsięwzięcie. Oczywiście narzekacie, że za mało czasu. No, na tyle gości, no to nie mogło być dużo czasu, bo byśmy musieli siedzieć wiele godzin. Myślę, że to była taka bardziej demonstracja, że można ze sobą rozmawiać, będąc z różnych, można powiedzieć, kierunków, czy politycznych, czy poglądów, bo tu i poglądy przecież nasi goście mieli bardzo, bardzo różne na takie te drażliwe tematy związane z pandemią. Tu też naszym gościem zgodził się być redaktor Pospieszalski. To też nowość, można powiedzieć, na naszym rynku telewizyjnym. Będziemy, myślę, te tematy już w mniejszych grupach, ale dogłębniej kontynuować z naszymi gośćmi. Tak jak powiedziałem, widać, że już nie tylko działamy zagranicznie, bo to była nasza specjalność, ale coraz mocniej, można powiedzieć, wgryzamy się w politykę krajową. Mamy przyjaciół, mamy znajomych, już nasza telewizja, wasza telewizja też, żebyście mieli świadomość, że to jest też wasza zasługa, że ciągle jest wsparcie, że jest oglądalność, że są komentarze i tak dalej, że ludzie to widzą i coraz chętniej przychodzą do naszej telewizji. Stąd ten mój pomysł był, żeby teraz spróbować znaleźć to zadanie dla klubów Idź Pod Prąd, znaleźć ludzi w swoim środowisku, niekoniecznie, żeby przychodzili na grille czy ogniska, chociaż może się tak i zdarzyć, nie mam nic przeciwko temu, ale żeby znaleźć ludzi po pierwsze uczciwych, po drugie myślących podobnie o Polsce, nie przekreślających jeszcze Polski jako państwa dla wolnych Polaków, żeby do takich ludzi docierać, starać się ich zapraszać do telewizji, także lokalnie próbować wspierać ich w ich inicjatywach. Także o tym mówiliśmy tutaj też wieczorami. I na koniec zdanie Piotra Setkowicza, który też był, ale już wyjechał, jeden z takich wersetów biblijnych, który jemu się skojarzył, to przekażę jego myśl, bo ona jest pewną puentą naszej debaty w części sprawy społeczne, kiedy dyskutowaliśmy tutaj na temat tego, no, gdzie, wokół czego zgromadzić dzisiaj Polaków. Nie? Możemy w historii mówić, że Polacy wokół różnych rzeczy, czy idei, czy kościoła takiego, czy innego się gromadzili, ale co zrobić dziś? I tu był troszeczkę problem. Tu i Andrzej Turczyn, no, tak szczerze mówił, i Dobromir Sośnierz z Konfederacji, tak nie bardzo był jakiś pomysł. Ja powiedziałem o dobrym państwie, że gdybyśmy jeszcze zarazili młode pokolenie taką tęsknotą i nadzieją, że tu się uda zbudować dobre państwo bez biurokracji, bez niszczących podatków, bez niesprawiedliwości różnych instytucji społecznych, bez takiego, bez nagonek prokuratury na ludzi, którzy krytykują rząd i tak dalej, to może by jeszcze znalazła się grupa Polaków, którzy by chcieli budować jeszcze Polskę. Jeszcze Polskę, a nie już tam jakąś Unię Europejską i tak dalej. I Piotr przypomniał werset z Księgi Przysłów Salomona, że podwaliną tronu króla jest sprawiedliwość. No sprawiedliwość to jest właśnie dobre państwo, nie? Że żeby poddani chcieli mieć królestwo, to królestwo musi być sprawiedliwe, bo inaczej po prostu znienawidzą swoje królestwo i chętnie, że tak powiem, albo uciekną do obcych krajów, albo przywitają jakieś wojska najeźdźce jako wojska wyzwoleńcze. Nie? Takie sytuacje w historiiśmy mieli. Także niech ta myśl, ta tęsknota za sprawiedliwym, dobrym państwem, niech nam towarzyszy i będziemy chyba jednym z ostatnich środowisk w Polsce, no to i przywilej i odpowiedzialność, która jeszcze nie postawiła na Polsce krzyżyka, że jeszcze tli się w naszych sercach nadzieja, że da się odwrócić te niszczycielskie działania kato komuny, która niszczy państwo polskie i obrzydza je Polakom. To jest zadanie dla środowiska Idź Pod Prąd. Ja dziękuję. Poproszę ciebie, Michale, o twoje wrażenia i podsumowania, a potem, jeśli Andrzej do nas nie zdąży dołączyć, oddam wam głos.
Okej, dzięki, Pawle. Wiele myśli mam podobnych. No może zacznę od takiej ogólnej co do samego zjazdu. To jest siódmy zjazd, czy kończy się siódmy zjazd telewizji Idź Pod Prąd. Tych zjazdów wcześniej było 6, z czego 5 były takimi zjazdami rzeczywiście wielkimi wydarzeniami, gdzie było bardzo dużo osób, gdzie no, było fajne miejsca, gdzie były właśnie okazja do integracji, do różnych takich też spotkań towarzyskich. No, ostatni zjazd to już był zjazd w czasie chińskiej pandemii i rzeczywiście był to zjazd internetowy, którego powiem szczerze, nie bardzo pamiętam. No właśnie w związku z tym, że był to zjazd internetowy, to nie mam z nim wspomnień.
Osobistych przeżyć, tak?
Z każdym z poprzednich zjazdów, gdzie byliśmy no, albo w jakimś tam fajnym miejscu, albo były tam ciekawe wydarzenia, choćby właśnie Zamek w Janowcu, wspólne śpiewy. No to jest miejsce, gdzie kiedyś rzeczywiście no, byli protestanci i to miejsce rozwijali. To dla nas też szczególnie bliskie. Ale nie tylko, również miejsca patriotyczne, jak Hotel Trylogia, w którym byliśmy na którymś z poprzednich zjazdów, to rzeczywiście są miejsca, z których są wspomnienia. Ostatni zjazd niestety nie był takim dla mnie wydarzeniem. No właśnie dlatego, że ten czas był czasem trudnym. Dzięki Bogu te narzędzia, które mamy, choćby właśnie możliwość rzeczywiście, no to jest, że jesteśmy telewizją de facto internetową, no to w tym internecie dobrze się poruszamy, czyli ograniczenia, które rząd narzucił, no nie dotyczyły nas i nie pozwalały nam funkcjonować, ale brakowało właśnie tych osobistych spotkań. No i ten zjazd, który no właśnie się kończy, był takim już powrotem do tej normalności, którą znam i z której się zawsze cieszyłem. I rzeczywiście doświadczyłem tego, że tutaj, tak jak jesteśmy w studiu, są nasi przyjaciele, widzowie tutaj na miejscu, bardzo jest wiele osób, już teraz troszeczkę mniej, bo część wyjechała, ale również tak zwany czas w kuluarach, czy tak jak mówisz, przerwy kawowe. Przerwy kawowe miały miejsce i rzeczywiście mogliśmy spędzić i wieczory rozmawiając przy ognisku, przy grillu i nawet powiedzmy tak jak przed chwilą mieliśmy fajny spacer po okolicy, gdzie można było sobie porozmawiać. To jest coś, do czego tęskniłem, no i do czego wracamy. Tak? Także myślę, że ten zjazd będę pamiętał, będę miał takie wspomnienia, że wracamy do takiej dobrej praktyki i dobrej naszej normalności, jak mam nadzieję, że będzie dalej. No i też się przyłączam z tym wezwaniem, czy zachętą, czy apelem do wszystkich naszych gdzieś tam jeszcze rozsianych przyjaciół ze środowisk telewizji Idź Pod Prąd, czy również z klubów, czy z grup biblijnych. Rzeczywiście no wracajcie do takiego budowania wzajemnych relacji, takiego spotykania się na co dzień. Zachowujcie rozsądek, jeszcze ostrożność. Oczywiście to nie jest tak, że jak mówili lekarze, że pandemii już nie ma całkowicie. Różnie się jeszcze mogą sprawy potoczyć, ale no mamy nadzieję, że ta normalność już wraca. Jeśli chodzi o sprawy, o kwestie merytoryczne, no to odniosę się przede wszystkim do gospodarki, do społeczeństwa. Gospodarka jest też mi bliska z tego powodu, że jestem rzeczywiście przedsiębiorcą, który gdzieś tam zmaga się z tym systemem i próbuje sobie radzić w tej Polsce prawa i sprawiedliwości, czyli tego właśnie na razie z nazwy sprawiedliwego państwa. Też doświadczam wielu różnych przykrości i problemów z tym państwem, no ale to powiedzmy nie będę mówił o sobie, natomiast zwróciłem uwagę na to, że w zasadzie wszyscy paneliści, odnoszę się do wczorajszej debaty, byli krytycznie nastawieni, w zdecydowany sposób krytycznie nastawieni, no może w mniejszym lub większym stopniu, ale krytycznie nastawieni do tego, co robi polski rząd. My nazywamy ten rząd czasami polskojęzycznym, tylko nie jest to taki rząd prawdziwie polski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego jest rządem, który znakomicie opanował sztukę takiego dobrego PR-u. Wiele rzeczy, które robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, są to rzeczy robione pod publiczkę czy pod wybory, po to, żeby utrzymywać się przy władzy. Natomiast tak naprawdę są to rzeczy, które, czy plany, czy zamierzenia, które uderzają szczególnie w przedsiębiorców. To też pamiętam Andrzej Turczyn wczoraj powiedział, bo przedsiębiorcy, szczególnie mali przedsiębiorcy, to są ludzie, którzy zatrudniają rzesze Polaków, bo miliony Polaków pracuje nie w wielkich koncernach, tylko są to ludzie pracujący czy w firmach jednoosobowych, czy dwu, czy kilkuosobowych, drobnych firmach, często rodzinnych. I właśnie ci drobni przedsiębiorcy wypracowują zdecydowaną część produktu krajowego brutto, czyli tak naprawdę Polska jest silna właśnie dzięki temu, że ci ludzie są zaradni, że ci ludzie starają się często ominąć system, że ci ludzie starają się funkcjonować w białej strefie, a nie dawać się ciemiężyć przez rząd. No i to dzięki tym ludziom Polska rzeczywiście przetrwała w dobry sposób ten czas chińskiej zarazy, bo badania, które gdzieś tam spływają, pokazują, że polska gospodarka ucierpiała stosunkowo najmniej w porównaniu z gospodarkami innych krajów, na przykład europejskich. Ale to nie dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. To jest dzięki właśnie tym Polakom, którzy chcą przetrwać i którzy często uciekają się do, można powiedzieć, walki z systemem, jak to było za czasów czy Hitlera, czy później komuny. No tak teraz mamy niestety w dzisiejszej Polsce.
Wejdę ci w słowo, że zdaje się poseł Kołakowski powiedział wprost to, co mówisz, że Polacy przetrwali, Polska gospodarczo przetrwała dzięki szarej strefie.
Tak.
O, cieszę się, że polityk sejmowy wyartykułował to wprost w naszej telewizji, to, co my mówimy. My nazywamy to białą strefą, to żebyście
zrozumieli, co miałem na myśli.
Wiemy, co mówimy, że to właśnie jak państwo okrada Polaka na poziomie 50, 60 czy więcej procent, to jest czarna strefa, to jest strefa zbrodni i przestępstwa, a jak ktoś potrafi się przed tym uratować, to jest biała strefa. No to już kompromis to się szara nazywa.
I co ciekawe, powiedział to polityk, który no, swego czasu był mocno związany z obozem rządzącym. No teraz tak, już tak. Troszkę się uniezależnił i dlatego być może może powiedzieć,
co myśli.
Co myśli naprawdę. Może być trochę pod prąd temu, co panowie siedzący czy na Wiejskiej, czy na Nowowiejskiej myślą i co oni tam planują. Także jeśli chodzi o gospodarkę, no to właśnie to, że celne uwagi panelistów, naprawdę, i pana Andrzeja Sośnierza, i pana Dobromira Sośnierza, i pana Lecha Kołakowskiego, oczywiście Andrzej Turczyn tak samo, czy głosy nagrane. Cieszyłem się, że mogę brać udział jako prowadzący w tym panelu, aż powiem szczerze, momentami chciało mi się powiedzieć, no trudno mi było zachować neutralność, którą powinien mieć prowadzący, bo chciałem się przyłączyć, mówicie tak, dobrze mówicie panowie, trzeba no bić tę czerwoną zarazę, o tak powiem hasłowo, ale trzeba się sprzeciwiać temu, co co rząd polski robi i krytykować to, bo ta krytyka jest potrzebna i ta krytyka jest oczywiście słuszna. Natomiast jeśli chodzi o społeczeństwo, no to tak, wymienialiśmy się tymi myślami, że poza twoim, Pawle, wystąpieniem, no to nie widziałem takiego ducha nadziei. Nie? I to jest smutna myśl. To jest taka myśl właśnie, która pokazuje, że słabo może być z tą naszą przyszłością. Tym bardziej, że ostatnio rozmawiałem z jedną z moich córek, która chodzi do liceum i powiedziała mi taką informację, że duża część, jeśli nawet nie większość uczniów z jej klasy myśli czy marzy o tym, żeby wyjechać z Polski. Także fakty są takie, że młodzież nie wiąże swojego losu i swoich nadziei z naszym krajem. Młodzież nie identyfikuje się z Polską. Dam wam przykład Stanów Zjednoczonych. Często mówimy o Stanach Zjednoczonych pozytywnie. Też mają swoje problemy, ale myślę, że cechą Amerykanów jest to, że oni są dumni ze swojego kraju. Oni dumnie stoją, śpiewając hymn, kładąc rękę na piersi. Oni są dumni ze swojej ojczyzny. I tego mi brakuje w Polakach, żebyśmy byli dumni ze swojej ojczyzny i żebyśmy byli gotowi walczyć o dobre imię naszej ojczyzny wszędzie na świecie. Faktem jest, że tutaj nasza ojczyzna ma dużo do powiedzenia, bo Stany Zjednoczone walczą o każdego, można powiedzieć, swojego obywatela na świecie. Są gotowi wysłać wojska, żeby uratować
innego Amerykanina. A nasza ojczyzna walczy z każdym obywatelem.
A nasza ojczyzna niestety...
I licząc jest... kliki rządzącej, tak, nie? Tak. Czyli tam Królik i jego rodzina.
Tak. Tak, ja mam takie myśli często, że nasza ojczyzna w ostatnich latach to jest, bardziej przypomina taką wyrodną matkę, która wygania swoje dzieci, żeby się tułały po świecie, no, walcząc o swój byt, tak? A nie żeby było dobrze w tym domu, którym jest Polska, którym powinna być Polska. Natomiast jeśli chodzi o to sprawiedliwe państwo, to jak mówiłeś o tej idei sprawiedliwego państwa, no to skojarzyłem sobie nasze hasło telewizji Idź Pod Prąd z poprzednich lat, a nawet nie tylko telewizji Idź Pod Prąd, to Marian Kowalski to hasło pierwszy z tego, co pamiętam, zaproponował. Również to było hasło ruchu 11 listopada. To było 3 razy P. 3 razy P, portfel, paszport i pistolet. Można przypomnieć właśnie tę ideę, bo to jest idea takiej Polski, którą myślę, żebyśmy sobie życzyli mieć, tak? Czy chcieli mieć takie państwo, gdzie portfel to znaczy, że obywatele będą zasobni, że waluta w tym kraju będzie coś znaczyła na świecie, tak? Że nie będziemy się martwili, jak złoty będzie wyglądał w porównaniu z funtem, z dolarem czy z euro, w sensie takim, czy nasze oszczędności nie będą coraz mniej ważyć czy być warte, ponieważ złoty się będzie na przykład osłabiał, tak? I będzie traciła nasza waluta na wartości. Paszport, no to jest to, o czym powiedziałem. Paszport Polski byłoby wspaniale, jeżeli by coś znaczył na świecie. Niestety jest tak, że gdzieś tam, myślę, że jest chyba w trzeciej czy w czwartej dziesiątce państw, gdzie paszport coś znaczy. Są takie badania, który paszport jest najsilniejszy, no to polskie paszporty niestety nie plasują się w czołówce, a no tu jest jeszcze kwestia polityki naszego państwa. Ja nie czuję czegoś takiego, żeby Polska walczyła o swoich obywateli. Żeby Polska dbała o swoich obywateli, którzy mają gdzieś tam kłopoty, jakieś problemy za granicą. No i trzecie P, pistolet można przypomnieć, czyli taka prawdziwa wolność do tego, żeby na przykład bronić się również przed opresyjnym państwem. Tego bym sobie życzył, jeśli chodzi o Polskę. No tak jak mówiłem, nie widziałem poza twoją osobą, Pawle, tutaj takiej nadziei, że może być dobrze w Polsce. Mam nadzieję, że no będziemy to zmieniać, bo my nie będziemy przecież poddawać się, tylko naszym planem jest ciągle trwać przy swoich przekonaniach i ciągle iść pod prąd. To chyba tyle.
Dzięki, Michale. No, warto przypomnieć, że jak gdyby taką osią i tymi twórcami tego środowiska Idź Pod Prąd są chrześcijanie biblijnie wierzący, nie? Czyli nowonarodzeni chrześcijanie, nie opierający się o nauki Kościoła rzymskiego, ale bezpośrednio na Jezusie Chrystusie i Jego Słowie. I warto pamiętać, że to jest ostatnia, można powiedzieć, linia obrony, jeśli chodzi o utratę nadziei. No bo jeśli nie ma Boga, no to nie ma nadziei. List do Efezjan właśnie to mówi, że kiedyś byliście samotni, byliście porzuceni, można powiedzieć, czy uwikłani w swoje grzechy bez Boga na świecie. Sami i bez Boga na świecie. Nie? Przyjście do Jezusa, tę potrzebę znaczenia, związku, bycia z kimś, przynależności załatwia na najgłębszym poziomie. Stajemy się dziećmi Boga. I warto, żeby szczególnie ta część osób, która w naszym projekcie nadal jest przy tych wartościach, nie? Czyli ci z was, którzy są chrześcijanami, żeby szczególnie wy, żebyście pamiętali o potrzebie dawania nadziei, że chrześcijanie są do tego zobowiązani, że kiedy ludzie dookoła będą gdzieś zagubieni, przestraszeni, to my mamy stać jasno przy Jezusie i dawać nadzieję światu. To właśnie sól, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata. To właśnie o to chodzi, że my nie tylko, że mówimy prawdę o zbawieniu, ale też dajemy w takich codziennych zmaganiach, także w zmaganiach patriotycznych, dodajemy prawdziwej nadziei. Że patrzcie, ci ludzie ze wszystkich stron różne tam znoszą jakieś ciosy, nieprzyjemności i tak dalej, a ciągle są uśmiechnięci, ciągle są życzliwi. Ciągle im, że tak powiem, w sercu się coś tli, pali, w oczach widać ogień i tak dalej. Tak chciałbym, żeby chrześcijan, szczególnie właśnie w tych środowiskach politycznych, postrzegano także poza naszym kościołem. Także to jest, mówię, już zadanie nie dla mnie tylko dla każdego z nas, mówię, ci, którzy się przyznają do Jezusa Chrystusa. Myślę, że to zostanie też docenione i zauważone przez tych, którzy jeszcze nie podzielają naszych najgłębszych przekonań związanych z Bogiem, a podzielają naszą wizję sprawiedliwego państwa. Nie? Że oni zobaczą, że ci chrześcijanie coś mają w sobie dziwnego, czego ja jeszcze nie mam. Ja tak kiedyś, obserwując biblijnych chrześcijan, jeszcze w ramach duszpasterstwa akademickiego, tak sobie pomyślałem. Oni mają coś, czego ja nie mam. Też bym chciał to mieć. No dzisiaj mam, także chwała Bogu, cieszę się z tego niezmiernie i chciałbym też być ja taką zachętą. Chciałbym, żeby każdy z was, nowonarodzonych chrześcijan, żebyście byli taką zachętą dla naszych przyjaciół, bliskich, niewierzących jeszcze w Jezusa, tak jak my, ale tęskniących za sprawiedliwym państwem, za dobrem, za prawością, za prawdą, żebyście byli dla nich właśnie takim drogowskazem. To jest zadanie tej, można powiedzieć, biblijnej części naszego projektu. No ale żeby tam już kazań wam nie prawić, bo już jedno mam za sobą o 13:00, no to jeśli nie ma z nami Andrzeja, jeszcze nie dojechał, rozumiem, to poproszę was o wasze oceny, wasze głosy, opinie, być może pytania. Także śmiało teraz czas, można powiedzieć, ten, który zawsze mamy w dużej grupie, na sali. No teraz przez internet będziemy musieli w dużej mierze, chociaż jest tu trochę osób, są mikrofony, także proszę też i o głosy z sali. Jeszcze raz chyba przeczytamy. Mamy głos Piotra Zabrockiego. Uwaga, uwaga, jeszcze raz. Ważności techniczne. A dobrze, że nie na debacie, tylko już, kiedy zeszło z nas napięcie.
Piotr Zabrocki, ten zjazd...
Jeszcze chwileczkę. Proszę.
Ten zjazd wykłada przede wszystkim debata. Jasno pokazują, że środowisko Idź Pod Prąd troszczy się o Polskę i Polaków, nie tylko dyskutując o problemach, ale przede wszystkim wskazując ich rozwiązania. Dzięki.
Dzięki, Piotrze. Tak, no sama diagnoza problemu to tak jakby pójść do lekarza i lekarz by ci powiedział, no co panu jest, nie? Czy co pani jest. No dobrze, no fajnie, to jest ważna rzecz, żeby dobrze postawić diagnozę, żeby nie leczyć na coś, na co nie jest się chorym, nie marnować pieniędzy podatnika czy prywatnych, w zależności czy to kasa chorych, czy NFZ, czy też normalnie z portfela się płaci lekarzowi, to tak najlepiej. jeśli by nie powiedział, no a teraz aspiryna i lewatywa, nie? No to tak jak w szwejku, no to tam może nie aż takie leczenie, ale no, trzeba pokazać, jak coś poprawić, przynajmniej jak polepszyć stan zdrowia. Może nie da się już do doskonałości, nie da się tam wszystkiego naprawić, ale żeby po to się idzie do lekarza, żeby było lepiej, nie? I my tak mniej więcej powinniśmy myśleć też o naszym państwie i wskazywać zawsze rozwiązania, nie tylko narzekać.
Witajcie. Słuchasz mnie?
Tak jest, witamy, Krzysiek.
Takie dwie krótkie sprawy. Jedna odnośnie pandemii, druga gospodarki. Po pierwsze, jeśli chodzi o tą pandemię, to faktycznie no, cieszymy się. Ja też się cieszę, że wygasa, nawet ostatnio dość szybko. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że no, zachować pewną ostrożność. Ja się cieszę, bo też przecież walczyłem na pierwszym froncie, jak to niektórzy mówią. I też poniosłem pewne konsekwencje tego. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to polski rząd będzie pilnował właśnie na granicach i nie wpuszczał wszystkich, jak leci, bez jakiejś kontroli do Polski, tak jak inne rzędy robią właśnie, że pewne restrykcje wprowadzają. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, no to, co Michał powiedział, to niestety jest prawdą. Mówię niestety, bo też należę do tak zwanych przedsiębiorców i nie widzę różowo niestety najbliższych miesięcy i następnych lat. Biorąc pod uwagę ten program rządowy, dla mnie przerażające jest to, że ponad 50% Polaków jest za tym programem. To widać, że chyba sobie nie zdają sprawy z tego. Może są to osoby, które tylko zyskują na tym nieznaczną część, powiedzmy, w formie takiej, nazwijmy to, kiełbasy wyborczej. Natomiast to, co Michał powiedział, znaczną część dochodu wypracowują przedsiębiorcy i większość z nas niestety będzie na minusie. To nie zyskamy, tylko na pewno stracimy. Więc wydaje mi się, że akurat ten program to też trudno powiedzieć, kiedy on będzie tak naprawdę wdrożony, bo może to będzie przed wyborami, może będą w przyszłym roku wybory na przykład, no trudno powiedzieć tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście ten rząd, mam wrażenie, że opiera się tylko o tym, na tym, żeby trzymać dalej władzę i mydlić oczy Polakom. Niestety, to jest jeszcze ta kwestia właśnie tej młodzieży, bo akurat troszkę się tym orientuję, bo mam znajomych, którzy mają dzieci w okresie i młodzieżowym, i już produkcyjnym, powiedzmy, i rzeczywiście młodzież nie bardzo widzi tutaj możliwość dalszej pracy w tym kraju. Wręcz nastawieni są niektórzy, że wyjadą od razu po studiach czy po jakimś zdobyciu zawodu. Nie nastraja to optymistycznie niestety. Taka łyżka dziegciu do tego wszystkiego. Natomiast widać, że telewizja Idź Pod Prąd mówi prawdę i to od wielu, wielu lat i rzeczywiście jest na bieżąco z informacjami. To, co mówiliśmy wcześniej, przecież chociażby w lutym zeszłego roku odnośnie wirusa, że to jest chiński mutant zrobiony w laboratorium, to się okazuje, że to jest prawdą. Nawet Chińczycy to potwierdzają. No cóż, no trzeba się opierać na telewizji Idź Pod Prąd. Moja puenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tutaj są takie wybory w Rzeszowie, wiecie, nie? Takie tam, no, ze względu na to, że prezydent Ferenc, zdaje się, tak? Wcześniej zrezygnował, no i jest dodatkowa kampania. No, wszyscy się tam napinają, bo no, te partie parlamentarne to są dla nich takie prawybory. No i słuchałem wystąpienia, znaczy nie słuchałem, bo to przepraszam, aż takim masochistą nie jestem, przeczytałem notatkę z wystąpień tych kandydatów i tam pani Leniart, czy dobrze mówię? Chyba tak się nazywa, ona jest tam wojewodą, a kandyduje jako PiS, nie? i ona, reklamując właśnie te dokonania, które będzie robić tam w Rzeszowie jako przedstawicielka PiS-u, powiedziała, że no tu PiS bardzo wiele reform zrobił, no i ja tak czekam, no może się dowiem, jakie to te fajne reformy tam ten PiS zrobił w Polsce przez te 5,5 roku, nie, już. No między innymi 500+. No i to już koniec było wypowiedzi w tym obszarze.
W tym momencie warto już 350+.
Tak, tak. Także, że widać, że to, co tak nawet mówiliśmy, że no, może to jest i dobry pomysł na sam początek. No, ludzie już wykończeni przez poprzednią bandę PSL-PO, no już ledwo dyszą, szczególnie tu na ścianie wschodniej. No to danie takiej gotówki na początek, to masz, żebyś przeżył, to jeszcze może mieć sens, ale na dłuższą metę no to trzeba dać ludziom zarabiać pieniądze, a nie socjalne jakieś kolejne pomysły. Prawo i Sprawiedliwość widać, że jest gdzieś na, nie wiem, późny Gomułka, wczesny Gierek, że to jest ich mentalność, no i oni rozumieją tylko, że państwo da to, a my se sami zarobić.
Ja jeszcze może się odniosę do tego, co tutaj Krzysztof powiedział. Rzeczywiście PiS w taki mistrzowski sposób doprowadziło do podziału w społeczeństwie. Zresztą wczoraj nasi goście w debacie też o tym mówili. No, tę zasadę dziel i rządź opanowali panowie Kaczyński i spółka znakomicie. I niestety jest to ze szkodą dla Polski, z wielką szkodą dla Polski, bo rzeczywiście mamy w tym momencie zdezintegrowane społeczeństwo. Ludzie sobie skaczą do oczu i rzeczywiście są te takie głębokie linie podziałów. No co też źle wróży na przyszłość, prawda? A rząd, no wcale ten polski nowy ład, który nam proponuje, to jest dalsze pogłębianie podziałów, bo to jest dalej. Jednym ulżymy, ale kosztem drugich i to kosztem tych, którzy rzeczywiście już nie mają lekko i na których można powiedzieć pracy Polska stoi. Natomiast w ogóle nie widać w rządzących takiej chęci jakiegoś przyjrzenia się sobie, samokrytyki, zaciśnięcia pasa, odchudzenia administracji, odchudzenia biurokracji. Wręcz przeciwnie, jest coraz większe rozpasanie i coraz większe bizancjum w polskim rządzie i w polskich w ogóle władzach, niestety.
Dzięki. Jeśli chodzi o te napięcia społeczne, na pewno widzieliście, że w naszych tych panelach dyskusyjnych brali udział, jeśli chodzi o ten najbardziej gorący spór, czyli szczepionkowcy, antyszczepionkowcy, przedstawiciele obu tych środowisk. I jakoś się nie pożarli, jakoś można było zastosować tutaj cywilizowane normy dyskusji. Jeszcze wam coś, ale tego już nie powtarzajcie naprawdę nikomu. Tutaj nas przedstawiają jako jacyś tam zaprzedanych koncernom farmaceutycznym, którzy polują na antyszczepionkowców i tak dalej. Przyjechali tu też antyszczepionkowcy i byli też tu zaszczepieni i niezaszczepieni.
I siedzieli przy jednym stole.
Jak będziecie tam słuchać plotek na nasz temat, no to tak, żebyście wiedzieli, jaka jest rzeczywistość. Prosimy następne głosy.
Michta, witajcie. Andrzej Turczyn wskazał w jednej ze swoich wypowiedzi, że zmiany należy zaczynać od siebie. Czy niechrześcijanie są według was zdolni do tego, żeby szczerze i skutecznie zmienić siebie dla dobra ogółu? Jeśli tak, to jak im w tym pomóc, pomijając świecenie swoim własnym przykładem?
I odpowiedź oczywista jest tak, że człowiek nawet bez Boga jest w stanie dokonać przeróżnych zmian pozytywnych w swoim życiu, jest w stanie dokonać czynów heroicznych i poświęcać się dla innych. To przecież Jezus mówi, że kiedy robicie coś dobrego dla swoich przyjaciół, no to nic wielkiego nie robicie, no bo to jest norma. To ludzie niewierzący potrafią to robić. To dopiero jeśli swoim nieprzyjaciołom okazujecie miłość, czy pomagacie im, czy jakąś życzliwość, no to wtedy dopiero pokazujecie, że osiągnęliście jakąś nieprzeciętną siłę duchową, czyli ktoś może się zdziwić, patrząc na to, co on robi, dlaczego on taki jest. Także absolutnie nie chciałbym, żeby ktoś zrozumiał moją wypowiedź, czy ogólnie linię naszego tego projektu społecznego Idź Pod Prąd, że my w sposób taki sztywny dzielimy, to są wierzący, a to są niewierzący i że wierzący to się tam do czegoś nadają, a niewierzący to się do niczego nie nadają. Absolutnie nie. Jest sporo wierzących, którzy nas zdradzili, którzy się zachowali jak świnie i to skończone nawet niekiedy, a jest wielu niewierzących, którzy naprawdę do dzisiaj potrafią się bardzo szlachetnie zachowywać. Także absolutnie to, czy ktoś, szczególnie co kto deklaruje, no bo wiecie, jak jest naprawdę, no to, to jest jeszcze inny problem, no ale mówię, znowu nie będę wchodził w duszpasterstwo. My staramy się traktować ludzi sprawiedliwie, czyli no to, co ktoś sobą reprezentuje, no to takim go przyjmujemy, tak go oceniamy, tak go ewentualnie wyróżniamy, chwalimy, czy powierzamy mu jakąś odpowiedzialność. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wszyscy wierzyli tak jak my, ale wiemy, że to tak nie będzie i że państwo, czyli ten ruch społeczny, który budujemy, który ma być zaczątkiem jakiegoś właśnie tego sprawiedliwego państwa w przyszłości, on musi być pojemny, mieć miejsce zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. Nie? Także tu szczególnie wierzących wzywam do jakiejś takiej pokory i bycia wzorem, a nie do jakiejś postawy takiego wynoszenia się, czy takiego jakiegoś demonstrowania jakiejś niechęci, czy takiego traktowania gorzej ludzi w naszym środowisku, którzy nie podzielają naszej miłości czy wiary w Jezusa Chrystusa. Nie? To jest, staram się to zachować. Wiecie też z poprzednich zjazdów, że niekiedy musiałem się nawet niektórym chrześcijanom publicznie przeciwstawić, żeby zachować właśnie taką cechę naszego ruchu, że tu wszyscy powinni się dobrze czuć. Jeśli tylko sprawiedliwe państwo, Polska leży im na sercu, to powinni znaleźć miejsce w tym naszym środowisku.
Ja mogę dodać ze swojego takiego podwórka biznesowego, że zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, tak się właśnie zastanawiałem, moi kontrahenci, to są ludzie, którzy nie wierzą tak jak ja i których no, nie nazwę chrześcijanami biblijnymi. Czasami nie wiem nawet jak wierzą, no bo mamy kontakty biznesowe, ale często są wśród nich ludzie, którzy są naprawdę etyczni, uczciwi, co do których wiem, że ich słowo na przykład złożone, no to znaczy to, że będzie to zrobione, z którymi nie muszę podpisywać jakichś, wiecie, specjalnych tam zabezpieczeń, umów i tak dalej, bo wiem, że no wieloletnia praktyka, powiedzmy, kontaktu często jest taka, że można na sobie nawzajem polegać. I to są ludzie, tak jak tutaj powiedziałem, no wierzący inaczej, bądź niewierzący tak jak ja. I wcale mi to nie przeszkadza, bo można rzeczywiście dogadywać się dobrze i funkcjonować dobrze w społeczeństwie. Tutaj, powiedzmy, prowadzenie biznesu jest jakimś tam malutkim wycinkiem, współdziałając z ludźmi różnych poglądów czy różnej wiary. Jeżeli zachowuje się pewne standardy, no nazwijmy to standardami no chrześcijańskimi, czy judeo-chrześcijańskimi, powiedzmy, jakieś na takich zasad,
żeby ktoś chciał z innych wartości te same standardy wyprowadzić, tak. No ale że ma nie kłamać, no, i oszukiwać w biznesie.
Że danie słowa, no to jest tak, że nie wolno kłamać, nie wolno kraść. No powiedzmy, my to wyprowadzamy akurat z tej księgi, którą tutaj często, Pawle, machasz. Natomiast jeżeli ktoś te zasady wyprowadzi z innej księgi lub z innej
i potrafi je realizować, nie
to jest okej, okay, tak? To nam to właśnie nie przeszkadza. I rzeczywiście taką Polskę można budować. No. Można budować jest, i to jest naszym marzeniem.
To jest naszym marzeniem i to jest nasza historia kiedyś, nie? Tak. Oczywiście troszeczkę może tak apoteuzujemy czy gloryfikujemy tę historię XVI wieku, bo tam nie wszystko było takie różowe, ale na tle całego świata to było jedyne takie miejsce i to zbudowali nasi pradziadowie. Znowu rozgadaliśmy się, także zabierajcie nam głos bardzo, tak, że tak powiem, odważnie, czy zdecydowanie.
Mariusz Borucki, wielkie dzięki Idź Pod Prąd i gościom za ciekawą mega debatę. Również próbuję znaleźć odpowiedź na to kluczowe pytanie, co też może być czynnikiem pozytywnie łączącym Polaków. Chciałbym, żeby to były prawda i odpowiedzialna wolność, ale czego chcą Polacy?
No tak, ta debata narobiła takiego smaku każdemu z nas, nie? Myślę, że na tym to polega, że po to się spotykamy, żeby się gdzieś pobudzić do czegoś, nie? I cieszę się, że że właśnie takie są refleksje po tej debacie, odpowiedzi na te pytania kluczowe, gdzie budować, jak budować tę wspólnotę państwową, narodową, będziemy ich szukać, ale ja czuję się, że tak powiem, tak no, mocno zobligowany do tego, żeby te poszukiwania i formułowanie tego jako pewnego takiego programu, takiego marzenia dla Polaków, żeby to zintensyfikować.
Jedno słowo czy jedno zdanie na pewno pamiętacie, ty prawie na pewno doskonale pamiętasz, kilka lat temu pan profesor Zybertowicz ogłosił taki projekt właśnie integracji Polaków w takim archipelagu polskości, tak?
No projekt ogłosił.
Jak to PiS zrobił, to wszyscy dobrze widzimy właśnie, widząc tę dezintegrację społeczeństwa i te naparzanki, to skakanie sobie do oczu. Natomiast ja właśnie wczoraj, jak tak sobie też myślałem o tej debacie, o tym, że rzeczywiście spotkaliśmy się z ludźmi, których nieraz żeśmy krytykowali. Ja osobiście krytykowałem.
Jeszcze będziemy ich krytykować.
Tak, pamiętam, krytykowałem posła Dobromira Sośnierza, ale jeśli zasłużył na krytykę, no to krytykowałem. Natomiast wczoraj byłem zachęcony jego postawą i innych naszych zaproszonych gości. I właśnie taką miałem myśl, że to, o czym kiedyś nam tutaj mamił nas, tak teraz takiego słowa użyję, mamił nas pan profesor Zybertowicz, mówiąc, jak to będzie właśnie wspaniale, jak PiS dojdzie do władzy, jak będzie właśnie ta dobra zmiana, a czego żeśmy się nie doczekali, no to właśnie coś takiego wczoraj mieliśmy jakąś tam namiastkę przeżyć, właśnie takiego archipelagu polskości, gdzie żeśmy się spotkali w tym miejscu, mając różne poglądy, przekonania, różne wierzenia, jak się okazało, a żeśmy rzeczywiście rozmawiali w sposób konstruktywny i z dobrym do siebie nastawieniem.
Ja, jeśli mogę, to z tego zjazdu utknęły mi te słowa o wolnej, najpierw powiem, sprawiedliwej i wolnej Polsce. Te słowa to musimy wszyscy, mi się wydaje, często podawać dalej. Te słowa dodają otuchy.
Dzięki. Dzięki, Mieczysław. No, powiem wam, no, Mieczysław nie mieszka w Polsce i dla nas jest szczególną taką no, misją, żeby tym z was, którzy jesteście rozrzuceni po świecie, dać, przybliżyć Polskę właśnie przez taką internetową telewizję, która wyraża też wasze tęsknoty i możecie uczestniczyć, żyjąc gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Niemczech, w Skandynawii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii, ale możecie brać taki czynny udział w życiu, w tym, co się dzieje w Polsce, to myślę, że to wam daje też satysfakcję, mówię o Polonii, że coś możecie zrobić dla no, tego miejsca, z któregoście wyjechali, ale z drugiej strony myślę, że wielu z was też myśli albo o powrocie, albo przynajmniej, czy może swoje dzieci, czy tam na emeryturę, no różne tam myśli wam chodzą po głowie. Tak bym na waszym miejscu też pewnie przemyśliwał, gdzieś będąc daleko od Polski, że to, co robimy, to jest podtrzymanie tej nadziei, że tu będzie do czego jeszcze wracać. To tak wiemy, że to jest nasza odpowiedzialność.
Obserwowałem cały zjazd, szczególnie debatę, która mnie wyjątkowo poruszyła z niedalekiej miejscowości tutaj, ale też właśnie czując wielką satysfakcję i wielką, no mogę tak powiedzieć, dumę z tego, że jestem częścią projektu Idź Pod Prąd. Bo myślę, że oprócz tego, oprócz merytorycznych głosów, rzeczywistych rozwiązań, propozycji takich rozwiązań, obserwacji, analiz rzeczywistości, które tam można było usłyszeć. Oprócz tego pokazujemy właśnie umiejętność rozmawiania. Jedną rzeczą mianowicie jest bowiem właśnie ta zawartość merytoryczna, to, że trzeba wiedzieć, co powiedzieć, ale drugą i śmiem twierdzić, bardziej nam, Polakom, potrzebną w tej chwili jest umiejętność do osiągnięcia przy jednym stole. No nie było tego stołu, co prawda, takiego rzeczywistego, wirtualny na razie, ale mam taką nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, że już właściwie jesteśmy takim stołem, na razie jeszcze z pewnych praktycznych powodów nieaktywnym, ale już jesteśmy właśnie taką platformą do rozmów między ludźmi, którzy się różnią. Szczególnie podobało mi się, muszę przyznać, to było już wczoraj czy dwa dni temu na debacie, w każdym razie, te takie delikatne docinki. One pokazują, one są czymś, czego nam bardzo brakuje, czyli pokazują umiejętność, którą Polacy zagubili, umiejętność zdystansowania się do siebie, do spojrzenia na siebie i na przykład dania drugiej stronie prawa do tego, żeby nas tak skrytykowała w takim stopniu, a może i bardziej niż jak my ją krytykujemy. Byle to wszystko było w ramach jakichś ogólnie obowiązujących norm moralnych, społecznych czy tam kulturalnych. To było przyjemne dla mnie i jak mówię, moim marzeniem, myślę, że nie tylko moim, jest, żeby tego rodzaju debaty odbywały się częściej, ale już właśnie w rzeczywistości z gośćmi przy jednym fizycznym właśnie stole, żeby Polacy obserwując nas, nasi rodacy mogli poczuć właśnie, że łączy nas więcej niż nas dzieli, bo to, że się urodziliśmy w tym samym kraju, jako chrześcijanin widzę jako oczywiście Boże błogosławieństwo, ale nawet jako ludzie niewierzący możemy być razem, rozumiejąc, że właśnie władanie tym samym językiem, posiadanie tej samej historii zobowiązuje przynajmniej do zgodnej współpracy dla dobra tego pięknego kraju. Dziękuję.
Dzięki.
Michał Mądrzyk, myślę, że spora część Polaków tak niestety przywykła do porażek i zawiedzionych nadziei, że już się boją nawet marzyć. Sam oduczam się takiego podejścia. Ta debata to wielka zachęta. Dzięki.
Tak, to jest marzenie naszych wrogów, żeby Polacy stali się takimi towarzyszami szmaciakami, żeby nie mieli wielkich ambicji. To, co premier Morawiecki powiedział, żeby cieszyli się z tego, że mają tam na miskę ryżu, może na piwko, zajwaniali od rana do wieczora, nie myśleli o żadnych tam wielkich marzeniach, o Polsce, o husarii, o tam zwycięstwach, wiktoriach i różnych takich rzeczach. Do roboty i, że tak powiem, odpocząć, rozerwać się, znowu do roboty i tak dalej, i tak dalej. To było marzenie Adolfa Hitlera, przecież to chciał zrobić z Polaków przede wszystkim, niepokornych elitę wymordować, a z pozostałych zrobić właśnie takich nowych niewolników. Dzisiaj dokładnie takie same cele mają nasi wrogowie.
Jest jeszcze pytanie, Bartosz Szlęzak. Czy lewica ma szansę przyjąć władzę ze względu na nastroje zmęczonego społeczeństwa wprowadzonymi restrykcjami i ograniczeniami?
Kto ma... Czy lewica ma przejąć szansę władzy?
No ale co to za szansa? Kiedyś to tam takie historyjkiśmy sobie opowiadali, gry słowne o szansach, no to nie pochodzę od małpy i różne takie. Nie będę o tym mówił, no to może o tyle będzie lepiej, że przynajmniej nie będzie udawania. To chyba Eli Barbour dzisiaj na Twitterze napisał, że co jest gorsze od udawanej tam lewicy, czy pozorowanej lewicy. No właśnie pozorowana prawica. My mamy do czynienia w Polsce z udawaną prawicą, która kompromituje prawicę. No to tam, jak już będzie rządzić lewica, to skompromituje lewicę, ale mniej więcej zrobi to samo. Może nawet mniej głupio niż niektórzy pisowcy. Także tutaj to są dalej, że tak powiem, nominaci okrągłego stołu i czy oni się nazywają lewica czy prawica, to nie ma wielkiego znaczenia i nie należy się łudzić, że coś tam zmienią. No. Na pewno PiS dał się wszystkim we znaki. Nie? Teraz się bierze za przedsiębiorców, wcześniej no, wziął się za tak zwanych niezależnych wszystkich, którzy tam go krytykowali. Nie? Także no, PiS pokazał, że jest najgorszą z władz, jakąśmy mieli po 89 roku. I tu odbicie będzie takie właśnie gdzieś w kierunku niestety lewicowym. No, ale to się wiele nie zmieni. Także spokojnie. To po prostu jest taki chlew, mniej więcej wyznaczone ma granice i my tylko tam, czy lewa część chlewa, czy prawa część chlewa, ale dalej jesteśmy w chlewie.
Miro Lapalainen. Według mnie iść pod prąd, robić swoje i czekać na tych, którzy przemyślą swoje stanowisko i staną na drodze pod prąd.
No tak jest, tak mniej więcej mówimy. Wiecie, robienie czegoś sensownego, szczególnie z ludźmi, którzy podobnie myślą, że to jest pewien zaszczyt być w środowisku iść pod prąd, już samo w sobie jest wartością. Nawet jeśli nie doprowadzimy tej sprawy marzenia o wolnej i sprawiedliwej Polsce do końca, to przynajmniej spędzimy życie uczciwie na czymś wartościowym i w gronie zacnych ludzi. To jest coś niezwykłego. Samo to już jest warte zachodu.
Tak, ja bym jeszcze dodał, że pamiętam, jak żeśmy definiowali, nie wiem, czy szanse, czy plany, takie polityczne jeszcze wtedy, kiedy myśleliśmy, że to ma wielki, masz jakąś szansę, tak? Okazało się brutalnie, że polityka w Polsce jest tak ustawiona, że właśnie ktoś niezależny naprawdę nie ma szans w tej polityce, bo jest właśnie ten chleb wyznaczony i tam tylko świnie się zmieniają przy korycie. No wtedy mówiliśmy, że taki projekt zmiany Polski to jest praca nie na rok, nie na dwa, tylko to może być nawet na pokolenie. Tak. Dlatego trzeba cierpliwie robić swoje, no mieć nadzieję, że jeżeli rzeczywiście nie będzie to szybka jakaś droga, no to przynajmniej wychowamy kolejne pokolenia młodych Polaków, którzy nie zmarnują swojego życia no na byciu właśnie takim produktem, czy tym nowym Europejczykiem, czy właśnie takim, nie wiem, no, nawozem, czy
historii.
Nawozem historii, czy powiedzmy tylko no, takim dostarczycielem, produktem, no nie wiem, siłą roboczą i kimś, kto kupuje produkty, które będą przyjeżdżać do nas z Chin, czy tam nie wiem skąd.
No myślę, że tą myślą możemy powoli zmierzać ku końcowi. Bardzo cieszę się, że udało się nam tak jak corocznie właśnie tu na początku czerwca zwykle zjazdy wypadają. Staramy się, żeby te wolne dni. Wiem, że wielu z was no, wreszcie skorzystało z jakiejś możliwości wyjazdu czy z rodziną, dlatego też ten nasz program nie był przeładowany, bo co innego, kiedy przyjeżdżacie tu do nas do Lublina, no to staramy się, żeby te zajęcia były no, dużo bardziej zintensyfikowane, no bo po to się jedzie, żeby coś razem zrobić, przeżyć, zobaczyć i tak dalej. Teraz wiedzieliśmy, że macie zapewne gdzieś obowiązki właśnie albo rodzinne, albo wyjazdy. Stąd tak tylko popołudniami,śmy starali się zakłócać wam czas. Być może to była dla niektórych z was taka atrakcja właśnie w czasie tych wolnych dni, że o poważniejszych sprawach można było pomyśleć, szczególnie ta wczorajsza debata, no to było takie fajne też przeżycie pokazujące nasze zdolności techniczne i także już szeroki wachlarz kontaktów czy współpracowników. Także to myślę, że każdy, kto jest z nami od paru lat, no czuł dumę wczoraj z tego, dokąd udało nam się dojść. No a teraz idziemy dalej. Myślę, że to, co będzie w najbliższych dniach, no tutaj wyrok usłyszymy 10, tak? 10, znaczy w przyszłym tygodniu usłyszymy wyrok, potem mistrzostwa, nie? Tam mecz, jakie
mamy
trzy
nadzieję,
mecze
że nie
są.
Będą to te...
Trzy mecze, jakie?
Tak. Mecz otwarcia.
Mecz
o wszystko.
O wszystko i o mecz honor. O honor, nie? Miejmy nadzieję,
że będzie tym razem inaczej.
Inaczej oczywiście sobie tam dworuje, to jakieś tam wydarzenie, no, rozrywkowo-sportowe, ale ważne. No, mówiliśmy o tym wspólnym śpiewaniu hymnu. No, zwykle Polacy śpiewają hymn no, tak razem, to właśnie przy tej okazji. Tak. Nie? I wtedy to rzeczywiście jest tam cała trybuna i tak dalej. Nie? Spoglądam tu na telefon. Andrzej przeprasza, jednak nie udało mu się dojechać do połączenia z internetem, także myślę, że spotkamy się z Andrzejem niebawem w jakimś programie.
Mogę jedną myśl? A propos tego sportu, rzeczywiście tak też żeśmy wczoraj, pamiętam, w kuluarach rozmawiali, że właśnie sport, a dokładnie sukcesy polskich sportowców mogą być czymś, co rzeczywiście też zintegruje polski naród, bo rzeczywiście no, te piękne czasy lat 70. Igrzyska Olimpijskie, Monachium, później Montreal, kiedy Polacy przywozili furę medali i bili innych na głowę, szczególnie w sportach zespołowych, które są takie no, mocne, mocne, nośne medialnie, no, piłkarzom życzymy jak najlepiej, mimo iż często krytykujemy jednego z piłkarzy, najlepszego polskiego piłkarza.
Ale krytykujemy szczerze, go nie za sport.
Nie za sport. Ja powiem szczerze, cieszę się z sukcesów sportowych pana Roberta Lewandowskiego, chociaż dopóki będzie dumnie prezentował chińskich komunistów, tak, no to będzie tutaj od nas dostawał solidne cięgi, zasłużone, natomiast sportowo życzymy jemu i jego kolegom jak najlepiej, no i później mamy też igrzyska, liczymy tutaj na siatkarzy i innych olimpijczyków. Może rzeczywiście ten rok sportowo przynajmniej da nam okazję poczuć dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Jeśli Polska nie będzie gdzieś tam w ogonie tabeli medalowej, tylko zwycięży.
No wczoraj reprezentacja Polski tuż przed naszą debatą przeprowadziła debatę z Rosjanami i wytłumaczyła im tam wszystko.
Tak jest.
I bardzo dobrze i tak dalej. Tym przyjemnym akcentem żegnam się z wami, żegnamy się tu w studio z wami wszystkimi gdzieś rozsianymi po świecie. Mam nadzieję, że dalej będziemy razem pracować. Czy da nam się spotkać? Nie wiem. Ale wiem, że Bóg dał nam takie możliwości, między innymi z nich teraz korzystamy, że choć jesteśmy rozrzuceni po całym świecie, to zobaczcie, możemy razem rozmawiać, razem być i możemy razem pracować dla dobra, wolnego i sprawiedliwego państwa, Polaków. Ono się nam tak pojawia i znika. Czy nasze pokolenie zbuduje trwałą podwalinę, że nie będzie to taka efemeryda, która się pojawi na kilka, kilkanaście, czy najwyżej 20 lat. Czy też to już rzeczywiście jest koniec historii? Nie wiemy, ale jeszcze raz powtarzam. Być z wami to zaszczyt i przywilej. To już jest zaczątek wolnej i sprawiedliwej Polski. Do zobaczenia.